Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński.
Ettore Bugatti 1881-1947. Włoski konstruktor i projektant samochodów wyścigowych. Twórca jednej z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych marek w historii motoryzacji. Genialny konstruktor i perfekcyjny producent, którego samochody są do dziś symbolem sukcesu w sportach motorowych. Konstruktor-artysta, dbający nie tylko o technikę, ale też o design swoich projektów. Jego zainteresowania były bardzo rozległe. Motoryzacja, samoloty, łodzie motorowe, pociągi. W każdej z tych dziedzin odcisnął swoje piętno i wytyczył kierunki rozwoju na kolejne lata. Biznesmen i sportowiec, dla którego rywalizacja była czymś naturalnym. Na torze i w życiu nie poddawał się. Zawsze wierzył w końcowy sukces, który można odnieść dzięki konsekwencji i pracy. Szanujący ciężką pracę swoich ludzi i hojnie ich za to wynagradzający. Wymagający i życzliwy, a gdy wymagała tego sytuacja, konsekwentny i stanowczy. Na co dzień pełen humoru, potrafiący rozbawić do łez najbliższych. Czasem ujawniał wrażliwą duszę artysty. Ettore Bugatti. Urodził się w Mediolanie. Jego ojciec był rzeźbiarzem, projektował meble oraz biżuterię. Dziadek Ettore również był rzeźbiarzem i poza tym architektem, a ciocia Ettore wyszła za artystę malarza. Młodszy brat, Rembrandt, poszedł w ślady ojca i zajął się rzeźbiarstwem. Wydawać by się mogło, że Ettore jest skazany na zajęcie się sztuką. Ukończył nawet Akademię Sztuk Pięknych w Mediolanie. Wiedział jednak, że nie jest mu pisane zostać artystą. Od najmłodszych lat interesował się mechaniką. Nie miał formalnego wykształcenia w tym zakresie. Całą wiedzę czerpał z samodzielnej nauki. Jako nastolatek zgłosił się do firmy Prinetti i Stucci, zajmującej się produkcją bicykli. W warsztatach produkujących rowery spędzał całe dnie. Godzinami rozkręcał i skręcał rowery. Uczył się zasad mechaniki, ślęczał nad projektami i rysunkami. Zafascynowały go wtedy silniki spalinowe. Zgłębiał tajniki ich konstrukcji. Interesował się przede wszystkim sposobami ich wykorzystania do napędzania bicykli. Wielomiesięczna nauka i praca przyniosły efekty. Jako 17-latek skonstruował swój pierwszy pojazd napędzany silnikiem. Był to trzykołowy rower. Młody Bugatti już wiedział, że jego powołaniem jest konstruowanie pojazdów napędzanych silnikiem i to nie tylko rowerów. Rodzice, którzy widzieli zapał syna, postanowili mu pomóc. Carlo, ojciec Ettore, sfinansował drugi projekt syna. Pojazd tak się spodobał, że na targach motoryzacyjnych, które odbyły się w Mediolanie w 1901 roku, otrzymał jedną z nagród. Młody, utalentowany konstruktor zwrócił na siebie uwagę niemieckiego przedsiębiorcy barona de Dietricha, który zaproponował mu pracę w swojej firmie w Kolonii. Ettore został szefem biura projektowego, mając 20 lat. Kontrakt w jego imieniu podpisał ojciec, gdyż on sam nie był jeszcze pełnoletni. W czasie dwóch lat współpracy, 1902-1904, taśmę opuściło kilka prototypów, lecz żaden z nich nie wszedł do produkcji i kontrakt został rozwiązany. Powód? Baron de Dietrich był niezadowolony z faktu, że Bugatti poświęcał cały swój czas na projektowanie aut wyścigowych, kiedy on, jako właściciel, oczekiwał uruchomienia produkcji masowej samochodów przeznaczonych do codziennej jazdy. Ettore nie zrezygnował ze swojej pasji i nie ugiął się pod żądaniami swojego pryncypała. Pokazał tym charakter i determinację w dążeniu do jasno określonego celu, czyli stworzenia samochodu wyścigowego. Po odejściu z firmy de Dietricha znalazł zatrudnienie u Emila Matiasa, kolejnego miłośnika motoryzacji, dla którego zaprojektował jeden model – samochód z silnikiem czterocylindrowym. To było jednak wszystko, czym zaowocowała dwuletnia współpraca obu panów. Ettore znowu został bez pracy i bez środków na realizację swoich planów. Mimo to cały czas poświęcał na projektowanie samochodów. Swoje biuro projektowe miał w piwnicy domu w Kolonii, gdzie mieszkał. Efektem wielomiesięcznych prac był projekt auta z silnikiem o mocy 50 koni mechanicznych. Ettore mocno wierzył w swój pomysł, jednak nie mógł znaleźć firmy, która zdecydowałaby się najpierw na stworzenie prototypu, a następnie na uruchomienie produkcji. Był jednak uparty. Chodził od drzwi do drzwi. W końcu zapukał do firmy Deutz, zajmującej się produkcją silników gazowych, i tam usłyszał: dobra, robimy to. Był 1906 rok. Ettore myślał wtedy, że szczęście wreszcie się do niego uśmiechnęło. W ciągu 3 lat powstało kilka prototypów samochodów, lecz tak jak w przypadku wcześniejszych kooperacji, nie zaowocowało to uruchomieniem produkcji. Rozczarowany tymi niepowodzeniami, Ettore zdecydował się w 1909 roku postawić wszystko na jedną kartę i samodzielnie rozpocząć produkcję. Za pożyczone z banku pieniądze kupił budynki po starych zakładach produkujących farby i chemikalia w Molsheim w Alzacji. Tam w ciągu roku wyprodukował 5 samochodów według swoich projektów i wszystkie 5 znalazły nabywców. Po dekadzie niepowodzeń, zrywaniu kolejnych kontraktów, podejmowaniu ciągłych prób, pracy dniami przy produkcji i nocami przy desce projektowej, Ettore w końcu odniósł sukces. To zmobilizowało go do jeszcze większych wysiłków. Czuł, że to jego czas. Tym bardziej, że auta, które projektował i produkował, zaczęły wygrywać na torach wyścigowych w Europie. Pogromcami konkurencji były Bugatti Model 10 i Model 13. Trzynastka rozwijała nieprawdopodobną na tamte czasy prędkość ponad 160 km na godzinę. W pokonanym polu auta Bugatti zostawiały najsilniejsze wtedy marki – Mercedesa, Alfa Romeo i Fiata. Rok 1911 zaowocował nowym kontraktem na mały samochód dla firmy Peugeot. W czasie I wojny światowej firma Bugattiego zajmowała się produkcją silników samolotowych, realizując kontrakty dla rządów francuskiego i amerykańskiego. Za zarobione dzięki temu pieniądze Ettore mógł dalej rozwijać firmę. W fabryce w Alzacji pracowało już 1000 osób. Ettore zawsze bardzo dobrze traktował swoich pracowników. Nie wywyższał się, a z niektórymi nawet przyjaźnił. Był bardzo hojny. Płacił wysokie składki na ubezpieczenia społeczne swoich ludzi, aby otrzymali dobre emerytury. Zarobki w firmie Bugatti znacznie przewyższały średnie zarobki w branży motoryzacyjnej. Ettore chciał, aby jego pracownicy mieli swój udział w sukcesie firmy i byli przez to bardziej z nią związani. Dlatego tak bardzo zabolało go to, co wydarzyło się w 1936 roku, gdy jego pracownicy przyłączyli się do obejmującej całą Francję fali strajków robotniczych, domagając się podwyżek. Nie mógł zrozumieć, jak jego dobrze wynagradzani ludzie mogli mu to zrobić. Potraktował to jako osobistą zniewagę. Opuścił fabrykę i kierował nią od tego czasu z Paryża, sporadycznie pojawiając się w biurze w Molsheim. Nowo zatrudnieni pracownicy nie mogli już liczyć na tak dobre traktowanie. Po strajku w 1936 w zakładach Bugatti nigdy już nie było tak jak wcześniej. W 1916 roku Bugatti przeżył wielką i niespodziewaną tragedię. Samobójstwo popełnił jego młodszy brat Rembrandt. Ten wrażliwy człowiek nie mógł otrząsnąć się z traumy po przeżyciach z czasów I wojny światowej. Pracował wtedy jako wolontariusz dla Czerwonego Krzyża i pomagał w szpitalu wojskowym. Bezmiar tragedii, jaki tam zobaczył, spowodował trwałe zmiany w jego psychice. Nie poradził sobie z tym, wpadł w depresję, która w końcu doprowadziła go do samobójstwa. Ettore w hołdzie bratu w swoim topowym modelu Bugatti Royal umieścił jako korek do chłodnicy sylwetkę konia wyrzeźbioną przez Rembrandta. Auto, o którym mowa, było spełnieniem wielkiego marzenia włoskiego geniusza, które prowadziło go przez te wszystkie lata zmagań z produkcją samochodów. Stworzenia najwspanialszego samochodu w historii motoryzacji. Pracował nad tym projektem od roku 1914, aby po 12 latach, w roku 1926, światło dzienne ujrzał Bugatti Royal. Auto było imponujące. Posiadało silnik o pojemności blisko 13 litrów i mocy 300 koni mechanicznych. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, był tu dopracowany do perfekcji. Ettore przywiązywał bowiem uwagę nie tylko do kluczowych elementów samochodu, lecz także do najdrobniejszych szczegółów, takich jak ułożenie kabli elektrycznych czy wygląd bloku silnika, na którym wykonywano piękne wzory specjalną techniką zdobienia. Tu w pełni objawiała się artystyczna dusza konstruktora, którą odziedziczył po rodzicach. Niestety, auto pojawiło się na rynku w najgorszym możliwym momencie. W czasach wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki nawiedził najpierw Stany Zjednoczone, a potem Europę. Nie było na nie chętnych. Ettore wstępnie planował produkcję 25 sztuk. Ostatecznie z taśmy zjechało tylko 6. Swoich właścicieli znalazły zaledwie 3 samochody. To był wielki zawód dla Bugattiego. Był on jednak urodzonym przedsiębiorcą, uwielbiającym stawać przed wielkimi wyzwaniami. Zastanawiając się, w jaki sposób przekuć porażkę z Royalem w sukces, wpadł na pomysł stworzenia szynobusu, pojazdu pasażerskiego do komunikacji kolejowej. Taki szynobus potrzebowałby potężnego silnika, który Bugatti już przecież miał. 13 litrów pojemności i 300 koni mocy czekało na wykorzystanie w niesprzedanych Royalach. Ettore zaproponował wyprodukowanie takiego pociągu rządowi francuskiemu i otrzymał zlecenie na realizację tego projektu. W roku 1932 na torach pojawił się pociąg Bugatti. Maszyna osiągała zawrotną prędkość 190 km na godzinę. Rząd francuski był zachwycony projektem przygotowanym osobiście przez Ettore. Pieniądze z kontraktu zapewniły spokojne funkcjonowanie firmie na kolejne lata. Ettore zajął się kolejnymi projektami aut wyścigowych. Stworzył m.in. samochód oznaczony jako G57 Tank, który swoimi kształtami i aerodynamiką wyprzedzał o lata świetlne konkurencje i nawiązywał do współcześnie nam produkowanych samochodów wyścigowych. Auto wygrało m.in. słynny wyścig w Le Mans. Ettore uruchomił w Paryżu salon sprzedaży Bugatti. Wykazał się przy tym innowacyjnym pomysłem na przyciągnięcie klientów. Ucząc się sprzedaży i obserwując klientów, zauważył, że każdy z nich po pierwsze jest bogaty, bo wtedy auta kupowali tylko ludzie zamożni, a po drugie chce się poczuć wyjątkowy, kupując auto Bugatti będące synonimem prestiżu i sukcesu. Dlatego postanowił wyjątkowo traktować swoich klientów klasy premium. Zapraszał ich do swojej fabryki w Molsheim, oprowadzał po hali produkcyjnej, aby na własne oczy mogli zobaczyć, w jaki sposób powstają samochody Bugatti. Aby zapewnić im dobre warunki pobytu, niedaleko fabryki wybudował hotel dla swoich gości. W ten pomysłowy sposób zapewnił sobie rozgłos i nieprzerwany dopływ klientów. Wszystko układało się bardzo dobrze, aż do 1939 roku, gdy na Ettore spadł kolejny cios. Jego ukochany syn Jean zginął na torze, testując jedno z aut. Jean był prawą ręką ojca. Od roku 1932 Ettore powoli, lecz systematycznie przekazywał mu władzę w firmie. Jean sprawdzał się szczególnie w zarządzaniu ludźmi i usprawnianiu procesów produkcyjnych. Stąd jego śmierć nie tylko ogromnie dotknęła Ettore, lecz także zatrzymała rozwój firmy. Od tego momentu firma Bugatti zaczęła podupadać. Przyczyniła się do tego również II wojna światowa, podczas której Ettore został zmuszony do sprzedania swoich zakładów produkcyjnych Niemcom. Hitlerowcy produkowali tam amfibie na potrzeby swojej armii. Po wojnie Bugatti walczył o odzyskanie swojej fabryki. Udało mu się to, lecz z powodu kłopotów finansowych w latach 1945-1947, czyli do śmierci włoskiego konstruktora, fabrykę opuścił tylko jeden prototyp. Wyczerpany walką o odzyskanie firmy i przybity śmiercią syna, Ettore nie mógł wykrzesać z siebie energii do dalszej pracy. Ukojenie znajdował projektując i pracując w kupionej tuż po wojnie stoczni jachtowej pod Paryżem. Paradoksalnie to właśnie doprowadziło do jego śmierci. Spędzając mnóstwo czasu na wodzie, przeziębił się, co w konsekwencji doprowadziło do przewlekłego zapalenia płuc. Na kilka miesięcy zapadł w śpiączkę i 21 sierpnia 1947 roku umarł w szpitalu w Paryżu. Prywatnie był ciepłym, rodzinnym i wesołym człowiekiem. Do dziś zachowały się rodzinne filmy Bugattiego, na których żartuje, a czasem nawet wygłupia się ze swoimi, nawet już dorosłymi dziećmi. Mimo wielkiego zaangażowania w sprawy firmy, znajdował czas dla rodziny. Żonaty był 2 razy. Jego pierwszą żoną była Barbara Maszerpa, która dała mu 2 córki i 2 synów, m.in. tragicznie zmarłego Jeana. Po śmierci Barbary w 1944 roku Ettore ożenił się z Genevieve Delcouz. Para znała się i spotykała jeszcze w czasach, gdy Ettore był w związku z Barbarą. Owocem tej namiętności była 2 dzieci. Teresa, urodzona w 1942 roku i 3 lata młodszy Michel. Małżeństwo zawarte w 1946 roku trwało zaledwie kilkanaście miesięcy. Kilka lat po śmierci Ettore firma Bugatti przestała istnieć. Reaktywowano ją pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, ale to już zupełnie inna historia. Życie Ettore Bugattiego jest dowodem na to, że warto iść własną drogą, nawet gdy spotykają nas chwilowe niepowodzenia. Nasze wykształcenie, niezwiązane z branżą, w jakiej pracujemy, możemy sprytnie wykorzystać, aby wyróżnić się spośród konkurentów, tak jak zrobił to Bugatti, dodając nutę artyzmu do swoich perfekcyjnych konstrukcji mechanicznych. Istotną przyczyną jego sukcesu była pracowitość i gotowość do uczenia się wciąż nowych rzeczy. Gdy istniała taka potrzeba, był silny i konkretny, jednak w głębi swej artystycznej duszy był wrażliwym człowiekiem. Ta wrażliwość spowodowała, że po śmierci najpierw brata, potem syna i po walce o odzyskanie swojej fabryki utraconej w II wojnie światowej nie miał już sił i chęci do kontynuowania produkcji aut. Mimo tego nazwisko Bugatti dla miłośników motoryzacji zawsze będzie oznaczało wszystko, co najlepsze w samochodach.